sobie damy. Dobrze. Proszę Państwa, tak sobie w czasie mszy świętej, którą przed chwilą odprawiałem, myślałem, że te spotkania nazywają się Dominikańska Szkoła Wiary i tak się zastanawiałem, czy to, co będę mówił, jest bezpośrednio o wierze. I myślę, że bezpośrednio nie jest. Natomiast mam nadzieję, że przyda się Państwu, tak jak wszystkie te pomocnicze nauki, historie teologii, kultury, historie filozofii, historie doktryn. To są historie, to są rzeczy, które może wprost i bezpośrednio nas do wiary nie prowadzą, ale one bardzo nam pomagają zrozumieć Kościół, zrozumieć samych siebie, a także zrozumieć świętych, w tym przypadku świętego Tomasza z Akwinu. I tak jak Wojtek tutaj powiedział, bo ten tytuł jest dość taki enigmatyczny, święty Tomasz Bratka z Nadzieja, to może wszystko znaczyć. Będę mówił o kazaniach świętego Tomasza, a to dlatego, że jest to po pierwsze jest to dziedzina jego działalności bardzo mało znana. Znaczy Tomasza znamy jako filozofa, jako teologa, jako komentatora biblijnego, jako polemistę. Natomiast o kazaniach świętego Tomasza mało się mówi i za chwilę, dzisiaj jeszcze albo jutro powiem dlaczego. Ja miałem zaszczyt pracować przez kilkanaście lat w takiej instytucji, która nazywa się Commissio Leonina i to jest taka grupa dominikańskich i nie tylko zresztą, współpracujących również świeckich. Nawet jeden jezuita współpracuje w tym dziele. Grupa badaczy, która przygotowuje wydanie, edycję krytyczną dzieł świętego Tomasza z Akwinu. Co to znaczy edycja krytyczna? To znaczy próbuje się na podstawie badań rękopiśmiennych zrekonstruować pierwotny tekst. Takie, powiedziałbym, podstawowe wydanie świętego Tomasza, łacińskie, które później będzie służyć badaczom, które będzie służyć tłumaczom również, a także badaczom myśli świętego Tomasza z Akwinu, bo takie wydanie przedstawia nie tylko tekst, ale przedstawia również jego historię, to znaczy różne warianty w rękopisach, które występują tego tekstu, a także odsłania przed czytelnikiem wszelkie źródła, na których dany tekst jest oparty, źródła, które czasami święty Tomasz cytuje, a czasami ich nie cytuje, czasami je kopiuje, nie cytując. Ja proszę pamiętać, że w średniowieczu, odwrotnie niż dzisiaj, nie istnieje pojęcie plagiatu. Można spokojnie przepisywać całe fragmenty jakiegoś autora i nie jest to za plagiat uznane. Co więcej, bywa to chwalebne, bo znaczy, że tego autora znamy na tyle, żeby go właśnie tak pięknie wpleść w naszą własną myśl. Pracowałem właśnie nad kazaniami. Tom ukazał się w tym roku, więc jest bardzo świeżutki. Nie przywoziłem go Państwu, bo on tak przynajmniej ze 4 kilo waży, bo to są takie dosyć potężne tomy. Tom wyszedł i sobie pomyślałem, ja pracuję już od jakiegoś czasu nad polskim tłumaczeniem kazań świętego Tomasza, więc sobie pomyślałem, to jest dobra okazja, żeby trochę spopularyzować ten temat i Państwu opowiedzieć. Ja zanim o samych kazaniach, ja pozwolę sobie nałożyć na to, co Państwo usłyszeli, nie wiem, ci z Państwa, którzy byli tu ostatnim razem. Ojciec Tomasz zrobił takie małe wprowadzenie do postaci świętego Tomasza, więc trochę byłem na niego zły i pomyślałem sobie, no zabrałeś mi pierwszą część mojego wykładu, ale postanowiłem zrobić to, on mi powiedział, co powiedział, więc ja trochę nałożę na to obrazków, żeby Państwu się ten święty Tomasz tak ukazał, nie wiem, bardziej konkretnie. I zwrócę uwagę na pewne rzeczy, na które być może ojciec Tomasz Goronka nie zwracał uwagi w tym, co powiedział. Ja jestem historykiem, więc on jest bardziej myślicielem, filozofem, teologiem, więc myślę, że to się będzie uzupełniało i oczywiście proponuję Państwu ten rzut oka na mapę Włoch, z XII i XIII wieku, żebyśmy sobie zobaczyli, gdzie ta historia się zaczyna. Państwo widzą tą czerwoną linią, zaznaczone są granice tego, co się nazywa Królestwem. Sobie tak to pociągnę. To, co się nazywa Królestwem Italii. A tutaj zaczyna się Królestwo Obojga Sycylii. Królestwo Italii składa się z wielu różnych mniejszych księstw. Jest i Toskania, jest księstwo Spoleto, jest Romagnola, tam mamy poza granicą, tam mamy Piemont. Oczywiście osobno jest księstwo weneckie, cała Republika Wenecka. Osobno jest księstwo Sabaudii, a w samym tutaj środku półwyspu znajduje się tak zwane Patrimonium Sancti Petri, czyli państwo kościelne, tak, które jeszcze wtedy istnieje. Święty Tomasz rodzi się na drodze pomiędzy Rzymem, przy drodze z Rzymu do Neapolu. Jest bliżej Neapolu, jest powiedziałbym poddanym królów Neapolu. I to jest, wiedzą Państwo, to jest bardzo ciekawe, jak się tak popatrzy na tę mapę Włoch. Ja sobie przypominam to, co mi mówili moi bracia włoscy, którzy podkreślali zawsze, mówili, wiesz co, nam nie było potrzeba Risorgimento i nie potrzeba było nam całej tej rewolucji w XIX wieku, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy jednością. To nie trzeba było nas zmuszać do jedności. Myśmy sobie świetnie dawali radę wśród tych różnych księstw, księstewek, które oczywiście zjednoczono siłą i to północ zjednoczyła Włochy, bo świetnie wiedzieliśmy, że wszyscy jesteśmy Włochami, natomiast każdy z nas należy kto do Florencji, kto do Sieny, kto do Wenecji, kto do Rzymu, kto do Neapolu i to nam wcale nie przeszkadzało. Oczywiście wojny prowadziliśmy ze sobą radośnie, różne potyczki, ale nie przeszkadzało nam to wcale wiedzieć o tym, że jesteśmy jedno. Tak. I proszę Państwa, sobie tak tutaj zrobimy takie małe przejście. Otóż święty Tomasz urodził się wcale nie w Akwinie, bo za jego czasów to De Aquino, Tomas De Aquino funkcjonowało już jako nazwisko rodowe. Więc tak naprawdę utarło się, że Tomasza nazywa się czasem Akwinatą. Tak? Akwinatą to znaczy tym, który pochodzi z Akwinu. Tak? Tak jak Arystotelesa nazywa się Stagirytą, ponieważ pochodził ze Stagiry i tak można by mnożyć. Otóż chociaż tak się przyjęło i chociaż tak mówimy i już się tego zwyczaju pewnie nie zmieni, to on jest nieprawidłowy, ponieważ wprawdzie faktycznie to hrabstwo, które należało do jego rodziny, nazywało się hrabstwem Akwinu i jak Państwo widzą, Akwin jest położony jakby w centrum tych ziem. Natomiast Tomasz urodził się w zamku, na zamku swoich rodziców, zamku Roccasecca, który jest imponującą budowlą właśnie w okolicach Akwinu. Muszę Państwu powiedzieć, właśnie to są ruiny tej budowli. Jest imponująca. Ona zajmuje cały grzbiet takiego bardzo, bardzo wysokiego wzgórza, właściwie góry. Cały grzbiet. Był to potężny zamek, który miał kilka części. Był sam w sobie takim małym miasteczkiem, a u jego stóp leży Akwin, gdzie do dziś dnia pokazuje się dom świętego Tomasza z Akwinu, którego on prawdopodobnie na oczy nigdy nie widział. No ale Państwo wiedzą, jak to jest z turystami. Turyści przyjeżdżają, żeby nie jechali wszyscy do tego Roccasecca zwiedzać te ruiny, żeby w tym Akwinie ktoś się zatrzymał, więc jest również dom świętego Tomasza z Akwinu. I mała anegdota tutaj zupełnie osobista. Kiedyś zwiedzałem te okolice z dwójką moich braci, I oni koniecznie sobie wymyślili, że w tym Akwinie musimy się zatrzymać w jakiejś restauracji. A myślicie, w Akwinie nie ma nic. W Akwinie są trzy skrzyżowania i nie ma żadnej restauracji. Może jest jakiś bar, może jest jakiś... Oni mówią, jesteśmy u świętego Tomasza, musimy coś zjeść u świętego Tomasza. To może być nawet kanapka w barze. W każdym razie jedziemy do tego Akwinu. Po co my do tego Akwinu jedziemy? Jedziemy i nagle widać taki odrapany, ale taki zupełnie już odrapany drogowskaz... restauracja Cia jakaś tam, u ciotki jakiejś tam. No i opatrz, jest restauracja. Zjeżdżamy, jest to boczna droga zupełnie, piaszczysta i która kończy się u kogoś na podwórku. Wjeżdżamy na to podwórko. Faktycznie stoi tam jakiś taki budynek, który przypomina restaurację i wychodzi starsza pani i pyta się, o co chodzi. My mówimy, że przyjechaliśmy do restauracji. Ona mówi, restauracji to już tu nie ma od kilku lat. Ja to prowadziłam, ale coś panowie chcą zjeść, tak? No więc my się przedstawiamy, w sensie bardzo ucieszyła, że to jeszcze Dominikanie. Mówi, proszę bardzo, to co robimy, jakiś tam właśnie makaron, jakieś tam kiełbaski, coś tam tego, wino wyjechało, wszystko to było bardzo miłe. Zjedliśmy u niej obiad, zapłaciliśmy oczywiście... wedle jakiegoś, tak co łaska, bo ona oczywiście nic nie chciała i ja jej mówię, zrobiliśmy parę zdjęć, ja mówię, wie pani co, to może ja te zdjęcia do pani poślę, to niech mi pani poda adres, a ona mi mówi Via Somma Teologica numero 2. Via Sumy Teologicznej numer 2. Ulica Sumy Teologicznej. Pomyślałem, no czy to nie jest prezent od świętego Tomasza? No jest to prezent od świętego Tomasza, żeby w środku niczego, nagle się okazuje, że jakaś kobieta, która już dawno na emeryturze i nie prowadzi restauracji, robi nam jeść i w dodatku jest to na ulicy Sumy Teologicznej, która w ogóle nie jest ulicą, tylko jakąś ścieżynką. W każdym razie Rocca Secca tak wygląda. Jest to potężny zamek. Jego rodzina była rodziną zamożną. Miał dwóch braci i dwie siostry. Sam, ponieważ był najmłodszy z braci, został przeznaczony, jak Państwo wiedzą, do służby kościelnej. To był stały zwyczaj w średniowieczu, w rodzinach magnackich, w rodzinach arystokratycznych. Najstarsi synowie dziedziczyli, młodsi synowie szli do armii, a najmłodsi synowie szli do kościoła, żeby tam robić karierę. Tu jeszcze mamy parę zdjęć z tego fantastycznego zamku. Tutaj ta wieża, którą Państwo tam widzą w głębi, ona jest odbudowana. To jest, bo zamek jest dzisiaj w rękach prywatnych, te ruiny. I ktoś odbudował wieżę na miejscu wieży, w której święty Tomasz był więziony przez swoją rodzinę. Państwo znają tę historię. Ojciec Tomasz o niej opowiadał. To do tej wieży wpuszczono mu kurtyzanę, która miała go od życia dominikańskiego odciągnąć. Proszę Państwa, to jest święty Tomasz jako dziecko został oddany klasztorowi w Cassino. Jeżeli byśmy wrócili do... to Państwo widzą, że Cassino jest bardzo blisko. Tak? Słynne Monte Cassino. Tak? Wielki benedyktyński klasztor założony przez świętego Benedykta. Olbrzymie opactwo, bardzo bogate i bardzo ważne i zarówno ze względów takich religijnych, jak i kulturowych, bo ono ma olbrzymią bibliotekę i jest to również forteca, znakomita forteca, która góruje nad całą okolicą, stąd tak trudno było się do niej dostać w czasie II wojny światowej i stąd oczywiście była to tak ważna placówka, bo ona dominowała nad przejściem pomiędzy Rzymem a Neapolem. Ta autostrada, którą tu Państwo widzą zaznaczoną, na północ się jedzie do Rzymu, na południe do Neapolu. W każdym razie został oddany w wieku kilku lat, prawdopodobnie jakiś może 4-5, został oddany do klasztoru Monte Cassino, żeby tam przygotowywał się do życia zakonnego i żeby został opatem kiedyś. Ponieważ rodzina była blisko, to byli lokalni, powiedziałbym takie VIP-y lokalne, tak? To byli bardzo, bardzo istotni ludzie w okolicy, bez czego mogli się spodziewać, że ich wpływ, ich sława, ich pieniądze pomogą synowi zrobić karierę w tymże opactwie. bogactwie, że on zostanie opatem. Oni mają o te kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów swój zamek i jeszcze okolicznych parę, które dostały jego siostry. W związku z tym stworzą tam taką rodzinną instytucję, która będzie trzęsła okolicą. Każdy oczywiście by się zadowolił, byłby szczęśliwy z takiego obrotu rzeczy. I proszę Państwa, ja zwracam uwagę na taki mały fakt, że kiedy Tomasz w Neapolu poznaje Dominikanów i do nich wstępuje, za chwilę do tego dojdę, no to nie, to może idźmy. W każdym razie to jest ta wieża, o niej będę wspominał. Wieża w jego rodzinnym zamku, gdzie był przetrzymywany. Ten zamek w drugą stronę ciągnie się, mówię, do krańca tego szczytu. Państwo widzą, jak on góruje nad okolicą. To jest naprawdę takie orle gniazdo, powiedziałbym, które pokazuje bardzo dobrze, jakie znaczenie ma ta rodzina. Otóż święty Tomasz jest na Monte Cassino przez kilka lat. To nie jest nic dziwnego. Zresztą, proszę Państwa, klasztory, wprawdzie jesteśmy w wieku XIII i klasztory, zwłaszcza klasztory mnisze, nie pełnią już tej roli, którą pełniły na przykład w wieku IX, w wieku X, XI, aż do XII, a mianowicie jedynych z takich bardzo ważnych centrów kultury, religii i edukacji. Karol Wielki, cesarz, w roku 789 wydał taki słynny dokument, który nazywa się Admonitio Generalis, taka ustawa ogólna, w której to ustawie, oprócz wielu różnych rzeczy, nakazał stworzenie systemu szkół w swoim państwie. On znakomicie, sam Karol prawdopodobnie nie umiał pisać, tak? Nie miał takiej umiejętności, natomiast świetnie zdawał sobie sprawę ze znaczenia szkół dla państwa i dlatego nakazał, żeby przy każdej parafii nauczano takiego początkowego nauczania i przy każdym klasztorze, żeby była możliwość otworzenia, znaczy posłania dzieci do szkoły. Te dzieci do klasztorów posyłano, klasztory oczywiście przyjęły to zarządzenie, ale mogą sobie Państwo wyobrazić, że nie były zbyt zadowolone klasztory i mnisi, kiedy im taka czeretka dzieci po monasterze się plątała, bo nimi się trzeba było zająć. To były dzieci mniej więcej od 3-4 roku życia. To były maluchy, to było takie przedszkole. Ci starzy mnisi, którzy tam siedzieli, naprawdę nie mieli wielkiej przyjemności wysłuchiwać, jak dzieci uczyły się abecadła. Proszę pamiętać, że wtedy uczono się wszystkiego na głos i wszystkiego na pamięć, powtarzając bez końca daną lekcję. Więc każda literka, powtarzamy całe abecadło, później lekcje, odpytywanie, do tego stopnia, że mamy dokumenty w niektórych klasztorach, które zarządzają, żeby lekcje gramatyki odbywały się poza murami klasztornymi. Prawda? Wysyłają te dzieci gdzieś na łączkę albo gdzieś do jakiejś stodółki, żeby one tam w tej stodółce mogły spokojnie abecadło wykrzykiwać, a mnichom nie przeszkadzać w modlitwie. Pomimo to, faktycznie przez kilka wieków klasztory są takim miejscem, w którym odbywa się edukacja. Edukacja zarówno religijna, przede wszystkim religijna, bo jak ktoś wstępuje do klasztoru, to oczywiście mnisi mają taką nadzieję, że on zostanie kiedyś mnichem. Natomiast oprócz tego, ponieważ wśród tych mnichów było wielu bardzo światłych ludzi, ponieważ, proszę Państwa, to jest taka rzecz, na którą my rzadko myślimy, tak nas uczą w szkole, prawda, że była starożytność, potem były te to ciemne średniowiecze i potem nagle pojawił się cudowny renesans z odkryciem człowieka, starożytnej kultury, starożytnych tekstów. Proszę Państwa, średniowiecze trwa 1000 lat. 1000 lat. Od upadku Rzymu do odkrycia Ameryki. Tak to sobie nazywamy. To jest okres 1000 lat. Czy Państwo sobie wyobrażają, że przez 1000 lat nic się nie działo? No przecież to tylko ktoś, no nie wiem, słaby na umyśle może tak pomyśleć. Proszę Państwa, działo się i to, że w renesansie pojawiały się teksty starożytnych, to w dużej części, nie wszystko, bo odkrywa się teksty, których średniowiecze, do których średniowiecze nie dotarło. Ale w dużej części jest to zasługa średniowiecza, która te teksty przepisuje, zachowuje w swoich bibliotekach, nie pytając, czy to są pogańskie teksty, chrześcijańskie teksty. Wszystko się zbiera, wszystko jest ważne. Wśród mnichów są ludzie ogromnie światli, poeci, filozofowie, lekarze, astrologowie, znawcy przyrody. I oni dla tych młodych chłopców, którzy się tam kształcą, są naprawdę znakomitym, znawcy prawa, są znakomitą szkołą. Cały problem zaczyna się wtedy, kiedy taki chłopiec dorasta i mówi na przykład, ale ja nie chcę być mnichem. I tutaj klasztory mają problem. I jest bardzo duża dyskusja, rozwiązana bardzo pozytywnie, a mianowicie, czy jeżeli ktoś został oddany do klasztoru przez swoją rodzinę, to czy może nie zostać mnichem? Bo oni go oddali, żeby on tutaj, prawda, został tym mnichem. Czy on może nie zostać mnichem? Czy to nie jest grzech ciężki? Czy to nie jest porzucenie klasztoru? No i całe szczęście rozwiązano ten dylemat, powiedziałbym, zgodnie z rozumem. To znaczy stwierdzono, no nie. Tak? Jeżeli on został oddany jako dziecko małoletnie, nie używające rozumu, to po dojściu do rozumu on jednak może podjąć decyzję. I bardzo dużo tych chłopców opuszcza mury klasztorne i zasila. A to jakieś szkoły, a to kancelarie, a to zajmują się handlem, a to zajmują się adwokaturą, a to zajmują się medycyną. Tworzą to, co byśmy nazywali inteligencją. Tak? Tworzą taką inteligencką część tego społeczeństwa. W wieku XII powstaje nowy typ klasztorów, a mianowicie klasztory miejskie, klasztory przeróżnego rodzaju kanoników regularnych, wobec czego te dzieci nie muszą już gdzieś jechać do lasu, na górę, czy w jakieś osobne miejsca. To wszystko się może dziać w mieście. Miasto na tym zyskuje, bo nagle do tych klasztornych szkół przybywają uczniowie, po czym te szkoły się emancypują, zresztą z wielką radością klasztorów, które mówią, no nareszcie. I powstają szkoły miejskie. I z tych szkół miejskich w którymś momencie tworzy się uniwersytet. Wprawdzie Uniwersytet Paryski i Boloński to jest początek XIII wieku. A mianowicie, kiedy sieć takich szkół miejskich, szkoła, proszę Państwa, to jest mistrz. Proszę sobie nie wyobrażać szkoły jako budynku z ilomaś tam nauczycielami w środku, woźnym i tak dalej. Szkoła to jest najczęściej mistrz. On naucza, do niego przychodzą studenci, mieszkają w okolicy, przychodzą do niego do domu, u niego się uczą i w którymś momencie rozumieją Państwo, że wraz z rozwojem, powiedziałbym, takiego systemu myślenia pewnego. Wiem, że ojciec Tomasz Państwu mówił o rozwoju handlu, o rozwoju korporacji, tak zwanych cechów, tak? Całe myślenie korporacyjne dotyka również uczonych. Mianowicie, dlaczego nie stworzyć korporacji? Dlaczego każdy z nas naucza gdzieś tam w swoim kąciku? Połączmy się i zrobimy taką korporację profesorów, wspólnotę, universitas, która będzie, ponieważ nas jest dużo i każdy z nas ma jakąś specjalność, będzie mogła dawać wyższe wykształcenie ogólne. I tak powstaje uniwersytet. W Paryżu jest to korporacja profesorów. W Bolonii natomiast jest ciekawsza sytuacja, ponieważ w Bolonii uniwersytet zakładają studenci. To oni są korporacją. I oni sobie wynajmują profesorów. To jest bardzo ciekawy system. To oni tworzą korporacje, oni zatrudniają profesorów. Rozumiecie, że to ma też taki dobry wpływ na rozwój poziomu, prawda? Bo każdy profesor stara się jak najlepiej wykładać, zabłysnąć czymś, więc to jest taka dobra konkurencja, ale to jest korporacja studencka. Paryż natomiast, i to ten model paryski przejdzie aż do nas, prawda? Dzisiaj nie znamy uniwersytetów zakładanych przez studentów, raczej to rzadko się widzi, prawda, w dzisiejszych czasach, ale mówię to zwłaszcza młodym ludziom, że taki eksperyment był i on się świetnie udał, prawda? Więc w czasach świętego Tomasza klasztory już nie są takim miejscem jedynym, gdzie się naucza. W momencie, kiedy on się rodzi, uniwersytet paryski i boloński mają już po kilkanaście lat. No niemniej jednak w takich opactwach jak Monte Cassino ciągle jest wielka tradycja nauki. I święty Tomasz w którymś momencie, kiedy, no bo proszę Państwa, wiek XIII, XII to są takie wieki, powiedziałbym, takiego dosyć dużego spokoju społecznego, takiej prosperity. Wojny są, ale one są lokalne. Poza tym istnieje jednak pewien kodeks taki, że te wojny trzeba prowadzić odpowiednio. Nie ma jakichś wielkich kataklizmów naturalnych, nie ma epidemii wielkich, które dziesiątkują ludność. Dlatego są to takie wieki takiego dość dużego spokoju. Niemniej jednak konflikty się zdarzają. A tak naprawdę największym konfliktem, który przebiega całe to XIII stulecie, jest konflikt pomiędzy cesarzem czy cesarzami świętego narodu rzymskiego i niemieckiego oraz papieżami. I Włochy, tak jak je Państwo widzieli, no są podzielone. Jedni są za papieżem, jedni są za cesarzem. Rodzina świętego Tomasza sprzyja cesarstwu i w momencie, kiedy w okolicach właśnie między Rzymem a Neapolem dochodzi do kolejnych starć pomiędzy wojskami papieskimi a wojskami cesarskimi, Monte Cassino jako twierdza jest zagrożona, jego wysyłają do Neapolu, bo w Neapolu benedyktyni mają również klasztor, żeby tam spokojnie ten młody człowiek mógł razem ze swoimi kolegami, współnowicjuszami, żeby mógł dalej studiować. Ja nie wiem, co się stało. I proszę Państwa, nie wiadomo, co się stało. Nie wiadomo, co świętego Tomasza urzekło w tych Dominikanach. Co się stało, że on porzucił jakby to spokojne życie mnicha, żeby przyłączyć się do stosunkowo młodego zakonu, który nic w sobie nie miał z tego mniejszego takiego zakotwiczenia, z takiej mniejszej solidności. Zakon, w którym kariery ciężko było zrobić, ponieważ był dosyć biedny, ruchliwy, zajmował się kaznodziejstwem. Co go zafascynowało w Dominikanach? Myślę, proszę Państwa, że zafascynowała go wolność właśnie. A mianowicie on w Neapolu zetknął się z takim sposobem nauczania, który był na owe czasy bardzo nowoczesny. Zależący od cesarza Neapol i uniwersytet, czy powiedzmy szkoła neapolitańska, pozwalał na takie studia, na jakie nie pozwalano w innych ośrodkach. Na przykład można było czytać dzieła Arystotelesa, które w Paryżu czytano wprawdzie, ale ciągle z takim, że zasadniczo trzeba uważać. To jednak jest pogański filozof, to jest wprawdzie bardzo, bardzo wysublimowana nauka, ale właśnie dlatego, że wysublimowana, trzeba na nią uważać, a w dodatku niestety komentowany był przez Arabów i te komentarze arabskie też do nas docierają, więc uwaga. Natomiast cesarz, oczywiście na złość papieżowi, u mnie, tu w tym Neapolu, czytajcie ile chcecie, proszę bardzo, Averroesa, czytajcie, u mnie nie ma cenzury, prawda? U mnie można czytać. I tam święty Tomasz na pewno, jeszcze jako benedyktyn, zetknął się z takim sposobem nauczania, który, myślę, zachwycił go pewnym takim otwarciem, pewną odwagą, konfrontacji mojego myślenia, mojego światopoglądu, mojej wiary z czymś, co wydawało się na bardzo wysokim poziomie, a co z chrześcijaństwem nie miało nic wspólnego. I nagle pojawiają się w tym Neapolu bracia Dominikanie, którzy swoim życiem i sposobem działania coś takiego reprezentują. Coś takiego reprezentują. Że oni chodzą po ulicach, rozmawiają z ludźmi, oni sami są ludźmi wykształconymi, oni na słowo Arystoteles nie mdleją, prawda? Tylko wręcz przeciwnie, zaczynają dyskutować. I myślę, że to Tomasza bardzo ujęło. I wiedzą Państwo, Tomasz, jak Państwo nawet popatrzą na obrazki ze świętym Tomaszem, to jest taka ciepła klucha. Taki ten grubatek siedzi, oczy ma zwłaszcza w górę, tu mu gołąbek Ducha Świętego do łóżka coś szepce, prawda, i on taki siedzi, czasami się unosi, bo jak wiemy doznawał ekstazy i lewitował w krakowskich krużgankach. Jest taki przepiękny obraz, kiedy dwa tęgie anioły podnoszą go właśnie z ziemi. Myślę, że po to, żeby dokonał się cud lewitacji. Ale on jest taki, jego się często przedstawia jako taką właśnie ciepłą kruchę. Zresztą zachowały się w legendzie o nim. On był małomówny. Mówiło się, że jest naiwny, bo łatwo go było nabrać. Nie wiem, czy ojciec Tomasz opowiadał taką anegdotę, jak kiedyś sobie chodził już jako dominikanin, prawda, po ogródku i nagle ktoś krzyknął: Tomaszu, krowa leci. I on się zaczął rozglądać, prawda, gdzie leci krowa. Oczywiście wszyscy ryczeli ze śmiechu, na co Tomasz odpowiedział taką odpowiedzią, no, która jest dowcipna i złośliwa, ale jednocześnie czujemy, jak w sympatii pewnie mu nie przysporzyła, bo on powiedział, oni mówią: no jak to, no uwierzyłeś, że krowa lata? A on na to powiedział: jestem bardziej skłonny uwierzyć, że krowa lata, niż że mój brat mnie oszukuje. Wow, nie? Tak powiedział, poszło im w pięty, ale ręczę, że sympatii sobie tym nie zdobył, prawda? Zaraz wszyscy będzie: o Jezu, ale świętoszek, ale ja znam braci dominikanów, tak powiedzieli, to się nic nie zmieniło 13 wieku, będzie: ale świętoszek. Natomiast kiedy się czyta świętego Tomasza, kiedy się go słucha, to widać, że to nie jest ciepła krucha. To nie jest człowiek, który nie ma charakteru. To jest człowiek o żelaznym charakterze. Ubranym zawsze to jest taka żelazna ręka w aksamitnej rękawiczce. On się wydaje taki właśnie, taki puciołowaty, chodzi, zamyślony i właśnie ten. Natomiast kiedy się go czyta, widać, że tam jest po pierwsze błyskotliwa inteligencja, a po drugie jest tam moc decyzji. Tam jest naprawdę silna wola. I w momencie, kiedy on sobie powiedział: ja z nimi, z dominikanami, będę mógł kontynuować dalej moje myślenie o Bogu, o świecie, o rzeczywistości, no zostawia benedyktynów i idzie do dominikanów. Bo on nie chce być opatem. Nie chce być opatem. No jest ten epizod, o którym ojciec Tomasz opowiadał, wiem, bo mi mówił, chciałem, wszystkie najlepsze anegdoty mi podobrałeś, no ale trudno. W każdym razie jest ten epizod i to się właśnie dzieje w tej wieży, o właśnie w tej, tam w głębi, gdzie go, bo rodzina się dowiedziała, że on z tego Neapolu wyjechał i po drodze, bo to jest po drodze, on przejeżdżał koło nich, więc oni szybko wypadli, porwali go, tak dominikanów popędzili dalej, mówili: jedźcie sobie, a oni go osadzili w tej wieży, no i próbowali go wszelkimi sposobami przekonać, żeby nie został dominikaninem. I to jest bardzo ciekawe, oni mu tam wpuszczają, znacie tę historię, wpuszczają mu w którymś momencie kurtyzanę po to, żeby on zgrzeszył, no i w ten sposób przestał być dominikaninem, czy jakby odwrócił się od tego pomysłu. I zawsze mnie zastanawia, to co oni myśleli, że on zgrzeszy z tą kurtyzaną i wróci do Monte Cassino. Zobaczcie, jakie to jest myślenie, prawda? Zobaczcie, jakie to jest myślenie. Jakie to jest przewrotne myślenie. Bo oni chcieli, żeby on był tym opatem. Więc on sobie zgrzeszy i zostanie opatem. Co za myślenie w ogóle. Oni jakoś w ogóle musieli nie zrozumieć ani swojego syna, ani w ogóle o co chodzi w życiu, tak? Co za pomysł. Żeby go zmusić, żeby został u benedyktynów, to mu podsyłają kurtyzanę. Co za pomysł. Ale to jest tak samo, proszę Państwa, jest takie myślenie. Wiele wieków później, w wieku XVIII, pojawi się taki w rodzinie bardzo, bardzo wielkiej arystokracji francuskiej, de Talleyrand Périgord, pojawi się też taki młody synalek, w dodatku jeszcze kaleka, z tak zwaną szpotawą stopą, kulejący, i też mu wymyślą, że będzie księdzem. Co on nie robił, żeby tym księdzem nie być? Źle się prowadził. On sprowadzał nawet panienki do seminarium, ale nikt go nie ruszył, ponieważ miał wuja, który był kardynałem i arcybiskupem Bordeaux, książę de Talleyrand. I uwaga, w jaki sposób rodzina go chciała przekonać, żeby on jednak został księdzem? Oni go posłali na rok do tego wuja, żeby on zobaczył, jak żyje kardynał. I żeby przekonać go, żeby on jednak został księdzem. Proszę Państwa, nic dziwnego, że jak go wyświęcili, to natychmiast zwiał z tego seminarium, ale on był jednak de Talleyrand i miał wuja kardynała, więc natychmiast go odnaleziono i wyświęcono na biskupa. Amen. Nie chciał pojechać do tej swojej diecezji, no ale zmuszono go, żeby jednak ją objął i wtedy po raz pierwszy odprawił mszę świętą, której zresztą nie umiał odprawiać, tak? bo nigdy w ogóle się tym nie zajmował. Więc kanonicy stali obok, a on w katedrze, w mitrze, we wszystkim czytał, co tam mu po kolei pokazywali w tym szale, mówili, co ma robić. Ze wstydu uciekł natychmiast po tej całej uroczystości i nigdy więcej do swojej diecezji nie wrócił, a mszę świętą odprawił tylko jeszcze jeden raz w czasie rewolucji francuskiej na polach marsowych, odziany w swoje biskupie szaty, odprawiał bluźnierczą mszę ku czci najwyższej istoty, najwyższego rozumu. Książę de Talleyrand, słynny polityk, twórca traktatu wiedeńskiego i w ogóle bardzo taka postać, który zdradził po kolei wszystkich. Najpierw był rewolucjonistą, jak się zobaczył, co się dzieje, to uciekł do Anglii, gdzie był bardzo dobrze przyjęty, więc pewnie im tam trochę powiedział na temat francuskiej sytuacji, ale nie chciał zostać z Robespierrem, bo wiedział, czym się to skończy. Przepraszam, że robię taką długą dygresję, ale on wrócił z tej Francji, przyłączył się do Napoleona, bo on był ministrem spraw zagranicznych. Najpierw rewolucji, później Napoleona, a potem Bourbonów. Na każdy reżim dobry. I też go próbowano przekonać do kapłaństwa, pokazując mu przepych dworu jego wuja kardynała. Co za pomysł. Zniszczono człowieka. Wyszedł fantastyczny polityk. Absolutnie bez skrupułów, żadnych. Nic już świętego nie było. A rzecz się skończyła dobrze jednak. Bo Pan Bóg lubi szczerych łotrów. Ja myślę, że on był szczerym łotrem. I Pan Bóg się zlitował nad nim, bo widział, że biedaka skrzywdzili. Ta koszmarna rodzina go skrzywdziła. Więc prosili go, błagali, jak już leżał na łożu śmierci, błagali go, żeby się wyspowiadał. On powiedział, nie ma mowy. W końcu posłali mu chyba jego córkę, czy jakąś kuzynkę młodziutką, tam siostrzenicę czy bratanicę, która w stroju pierwszokomunijnym klęczała przed jego łóżkiem i błagała go, żeby się wyspowiadał. Powiedział, dobrze, jutro o 16. On mówił, ale ty możesz umrzeć. Za chwilę. Jutro o 16, koniec, nie ma sprawy. No i faktycznie następnego dnia o 16 przyszedł młody ksiądz Dupont-Loup, który później został też biskupem Paryża, ważna postać, a wtedy był młodym księdzem, z drżeniem do tego strasznego antychrysta przecież, tak? Przyszedł, wyspowiadał go, komunii świętej udzielił i namaszczał go i wziął mu rękę, żeby ją namaścić tutaj wewnątrz, ale jak ksiądz umiera, to się go tu nie namaszcza, bo tu już jest namaszczony przy święceniach. Tu się namaszcza. I de Talleyrand zamknął dłoń, odwrócił, powiedział, proszę nie zapominać, że jestem biskupem. I kiedy go pytali, dlaczego tak długo czekał, niedługo potem zmarł, parę godzin potem, dlaczego tak długo czekał, powiedział, bo znam siebie, nie chciałem mieć czasu na zmianę zdania. Więc Pan Bóg kocha łotrów. Ale wracam teraz do Tomasza. Jego też w taki przedziwny sposób próbowano przekonać do kariery mniszej, posyłając mu kobietę. Przedziwna sprawa. Ale on się oparł. Jego siostry w końcu się za nim wstawiły. Siostry, które bardzo kochał to. On w ogóle był bardzo związany z tą rodziną, która go tak potraktowała. Bardzo kochał swoje siostry. Był wykonawcą testamentu swojego brata, który zmarł wcześniej. Więc taki widać było, że on był związany z nimi, chociaż był zakonnikiem, dominikaninem, profesorem ciągle zajętym, to jednak znajdował czas również na rodzinne sprawy. I on jedzie z nimi, z dominikanami, oni go oddają na naukę do świętego, do Alberta Wielkiego, trochę starszego od niego, Niemca, który też wstąpił do zakonu w tych samych mniej więcej okolicach, właśnie w Neapolu, a przebywał tam jako młody rycerz, też poznał dominikanów, też się nimi zachwycił, też wstąpił. Oni się bardzo dobrze rozumieli. I Tomasz jedzie najpierw do Kolonii, tam jest asystentem Alberta i później znajduje się w Paryżu. To jest paryski klasztor i dom świętego Jakuba. Trochę przypomina wszystkie dominikańskie klasztory, bardzo prosta architektura, o, tutaj dobrze widać, paryski klasztor świętego Jakuba, w którym znajduje się bardzo ważny ośrodek studiów, a mianowicie znajdują się tutaj dwie katedry teologii Uniwersytetu Paryskiego. Dwa słowa o tym, komuś może się wydawać, że Dominikanie przyszli tam w latach 20. są już w Paryżu. Uniwersytet 1215, w latach 20. Dominikanie są i od razu mają katedrę teologii. Ktoś może pomyśleć, że to dlatego, że tacy bardzo byli zdolni i natychmiast, jak tylko przekroczyli progi miasta, to uniwersytet pobiegł i powiedział: proszę, proszę tutaj zajmować stanowiska. Wcale tak nie było. Otóż myśmy te katedry dostali w Schimmelsfelde, a mianowicie dlatego najpierw, że wstąpił do zakonu profesor Uniwersytetu Paryskiego Roland Scremony, a ponieważ katedry były osobiste, były własnością profesora, katedra była własnością profesora, to było źródło dochodów. On mógł ją wynająć czasem komuś, albo mógł ją sprzedać, prawda? Albo mógł ją przekazać jako dziedzictwo, to było źródło dochodów, prawda? Taka katedra. Więc Roland Scremony wstąpił do Dominikanów razem ze swoją katedrą. I potem przekazał ją braciom. I już Dominikanie mieli jedną katedrę. A kilka lat potem jeden z braci Dominikanów był asystentem jednego z profesorów i tenże profesor w czasie strajku uniwersyteckiego, kiedy wszyscy profesorowie przestali nauczać, Dominikanie, którzy byli przekonani, że tak nie wolno robić, że to jest obowiązek, że nie wolno jakby szastać czy szafować nauką po to, żeby osiągać jakieś takie czy inne korzyści. Uniwersytet jest papieski, uniwersytet jest pod papieżem, co jest bardzo ważne. On się znajduje w Paryżu, ale jego przełożonym jest papież, co go uwalnia od wpływów lokalnych. To jest bardzo ważne. Dominikanie są zakonem bezpośrednio zależnym od papieża, nie od lokalnych władz, więc oni uważają, że należy dalej nauczać. Zachowują się jak typowe łami strajki. Wszyscy nauczają, a wszyscy przestają nauczać, Dominikanie nauczają dalej. I ten asystent naucza w tej swojej katedrze. Jego profesorowi się to bardzo spodobało i w związku z tym tę katedrę mu przekazał, po czym sam wstąpił też do Dominikanów. I w ten sposób Dominikanie mieli dwie katedry. I w momencie, kiedy Tomasz przyjechał do Paryża, te dwie katedry już istnieją. On rozpoczyna przygotowania do tego, żeby zdobyć doktorat, ale mniej więcej chyba rok czy dwa przed nim doktorat zrobił jego starszy kolega Bonaventura z Bagnoregio, święty Bonaventura, dla którego, ponieważ katedra, franciszkanie też mieli jedną katedrę, bo też do nich wstąpił ktoś z katedrą, ale nie mieli drugiej. Wobec czego zażądali, że oni są nie goście Dominikanów i oni dla Bonaventury, bardzo wybitnego swojego doktoranta, chcą katedry. Tak jak Dominikanie. No, uniwersytet na to nie mógł pozwolić. Zrobił się straszliwy skandal, nie będę Państwu opowiadał szczegółów, ale straszliwy. Papieże kolejni wydają jedni dokument przeciwko Dominikanom, drudzy za Dominikanami. Uniwersytet się wścieka, studenci się biją. Całe miasto jest poruszone, bo uniwersytet jest bardzo ważną częścią miasta. W końcu wygrywają mendykanci, franciszkanie dostają drugą katedrę, a święty Tomasz, który czekał, bo Bonaventura czekał kilka lat na to, żeby tę katedrę dostać, święty Tomasz czekał bodajże rok czy dwa i nareszcie może objąć tę drugą katedrę, ale jest takie zagrożenie, że go pobiją studenci, którzy są podpuszczeni przez profesorów świeckich, czyli księży diecezjalnych, że dookoła tego klasztoru są łucznicy królewscy i dopuszczają tylko wybrane osoby na jego wykład inauguracyjny. Tak Tomasz zaczyna swoją karierę doktora, prawda, pod osłoną łuczników królewskich. I proszę Państwa, święty Tomasz na katedrze swojej ma trzy zadania, tak jak wszyscy profesorowie uniwersytetu. Ja tu jeszcze, no to może za chwilę. Na tejże ma trzy zadania. Po pierwsze, musi prowadzić wykłady. Dosłownie czytać wykłady. Lekcjo. Tak? Stąd nasza lekcja. Ponieważ wykłady on sobie przygotowywał wcześniej, więc najczęściej on się posługiwał takim właśnie napisanym wykładem albo je czytał. W zależności w historii szkolnictwa średniowiecznego i później w renesansie mniej lub bardziej tego przestrzegano. Bywały czasem takie zarządzenia, że profesor ma wykład czytać. A dlaczego? A dlatego, że po pierwsze znaczyło wtedy, że jest przygotowany, a nie, że opowiada, co mu tam śniadanie język przyniesie. A po drugie dlatego, żeby nie gubić się w dygresjach i nie pozbawiać studentów cennego czasu, tak, za które oni płacą. W związku z tym lekcjo. Bywały czasem zarządzenia, że on naprawdę musiał czytać. On musiał mieć go przygotowany i musiał go czytać. Bo wtedy było pewne, że on jest przygotowany. A zatem lekcjo. Poza tym musiał prowadzić taki typ zajęć, który na uniwersytecie dzisiaj już nie istnieje, czasem się pojawia w formie debaty, ale była to tak zwana disputatio, czyli dysputa. To był rodzaj takich zajęć praktycznych, który polegał na tym, że pod okiem profesora dwóch studentów spierało się na jakiś temat. Był podany temat, jeden student bronił za, drugi student bronił tezy przeciwnej. Przedstawiali swoje argumenty, po czym profesor interweniował, wyjaśniał problem i objaśniał, jak go należy rozumieć. Natomiast argumenty za i przeciw musieli przedstawiać studenci, którzy byli jego asystenci albo studenci, którzy asystowali na tym wykładzie. Odbywały się również dysputy pomiędzy profesorami. Odbywały się dysputy przewidziane na jakiś temat, ale odbywały się również dwa razy do roku dysputy de quolibet, to znaczy na jakikolwiek temat. To była rodzaj takiej rozrywki, gdzie profesor, jakiś wybitny profesor przychodził, przychodzili studenci i zadawali mu jakiekolwiek pytanie, na które on musiał przygotować natychmiast. Czasami, jeżeli tych pytań było wiele, to prosił o czas do drugiego dnia, żeby przygotować odpowiedzi w formie dysputy właśnie. Czyli pytanie mu zadano, on musiał znaleźć argumenty za pytaniem albo przeciw tej tezie, która tam była postawiona i podać swoją odpowiedź. Rzecz takich zbiory kwestii kwodlibetalnych albo kwestii de quolibet mamy również Tomasza i tam jest od aniołów po, nie wiem, praktykę kościelną, prawda? Od pytania o Trójcę Świętą, po pytanie na przykład takie, czy proboszcz może udzielić komunii świętej swojemu parafianinowi, o którym wie, że się u niego nie spowiadał. Prawda? Takie pytanie, bardzo praktyczne. Bo proszę pamiętać, że w tym czasie obowiązuje spowiedź u własnego proboszcza. Tak, taka była praktyka. I teraz wyobraźcie sobie, przychodzi ktoś, a mówi, ja cię nie widziałem w spowiedzi. Zaraz. Prawda? Czy on może, czy nie może? Zostawiam niedomówienie. W każdym razie święty Tomasz znakomicie na to odpowiada. Więc to jest disputatio. I trzecia forma zajęć, które święty Tomasz jako profesor uniwersytecki musiał poprowadzić, to jest predikatio, wygłoszenie kazania. Proszę nie zapominać, że uniwersytet jest szkołą kościelną. Przy czym, proszę Państwa, ja pozwolę sobie znowu na taką małą dygresję. Państwo, jak dobrze widzą, mam tu notatki odłożone i dlatego tych dygresji jest dużo. Jakbym czytał, to by było mniej. Ale wydaje mi się, że może nie jest to zupełnie nieinteresujące. Otóż, proszę Państwa, mówienie o kościele i państwie w średniowieczu jest absolutnym anachronizmem. Spór tego, co nas uczą wszystkich na historii, nie wiem, jak to dzisiaj z historią wygląda, ale moje pokolenie jeszcze pamięta, że był taki rozdział w podręczniku do historii pod tytułem Walka papiestwa z cesarstwem o inwestyturę. Prawda? Było coś takiego? Było. Otóż czyli o inwestyturę, czyli o prawo mianowania biskupów. Kto mianuje biskupa? Czy papież mianuje biskupa? Czy cesarz? Czy król? Czy lokalna władza? Czy kościelna władza? Ale to nie był spór między kościołem i państwem. To był spór o zakres władzy w łonie tego, co byśmy nazwali Christianitas. Bo wszystko było chrześcijańskie. Nie ma szpitali niechrześcijańskich. Nie ma szkół niechrześcijańskich, niekościelnych, niekatolickich. Nie ma. Nie ma, nie wiem, instytucji jakichkolwiek, które nie... Król jest namaszczony przez biskupa. Cesarz jest symbolem boskiej władzy tutaj na ziemi. Tak samo jak papież. Jeden trzyma miecz, drugi trzyma krzyż. Teraz Państwo rozumieją wymowę kolumny Zygmunta. Gdzie król trzyma i krzyż, i miecz. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Wobec czego szkoła, uniwersytet, wiadomo, że jest szkołą. Ja się aż boję takiej, bo, ale powiedzmy, że ona jest religijną szkołą, tak? Ale to nie jest tak, że gdzieś są niereligijne. No po prostu innych nie ma, tak? Po prostu to jest oczywiste. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić taki świat, w którym wszyscy jesteśmy katolikami. Są oczywiście Żydzi, ale, mój Boże, oni są od zawsze. Mamy nadzieję, że będą kiedyś katolikami. Czasami ich do tego zmuszamy, mniej lub bardziej krwawo, z czego ja się śmieję, ale to wcale nie było śmieszne. Tak sobie podkpiwam, ale to wcale nie była kpina. Są oczywiście Arabowie, ale oni są szczęśliwie już wypchnięci poza nasz widnokrąg, prawda? Są wypchnięci z Europy, znajdują się gdzieś tam, w Ziemi Świętej się z nimi bijemy, prawda? Trochę z nimi handlujemy, trochę z nimi, ale oni nie są w naszym świecie. W naszym świecie są tylko katolicy. Więc to jest zupełnie inny świat. I teraz, w związku z tym, że nauczanie na uniwersytecie, jego zwieńczeniem tego nauczania, są wydziały Artium, czyli filozofii, jest wydział Artium, filozofii, taki wstępny wydział, czyli sztuk wyzwolonych. Jest wydział prawa, na którym będą uczyć prawa kanonicznego i prawa rzymskiego. Będzie wydział na niektórych uniwersytetach medycyny, ale absolutnym zwieńczeniem, królewskim wydziałem jest wydział teologii. To on jest najważniejszym wydziałem uniwersytetu, dlatego że jesteśmy wszyscy wierzący i ta nauka, która zajmuje się bytem dla nas najważniejszym, czyli Bogiem, jest najważniejsza. W związku z tym profesor uniwersytetu, profesor Wydziału Teologii musiał wygłosić kazanie, musiał głosić kazania, żeby nie tylko z katedry nauczał Pana Boga, nie tylko w kontekście nauki, nie tylko w kontekście, nie wiem, rozważania Pisma Świętego albo jakichś problemów teologicznych, ale w kontekście liturgicznym, w kontekście wiary, w kontekście modlitwy, żeby powiedział to samo, tak? Albo to, czego naucza, żeby pokazał, że on w to wierzy, tak? Że on jest tutaj w kościele i on będzie o tym mówił. W imię Pana Boga, jakby w granicach liturgii czy w granicach kościoła. To jest bardzo duże wyzwanie. I proszę Państwa, jakbyśmy się dobrze tak zastanowili, to czy ona nie jest, czy ona nie ma w sobie takiej, czy coś nas nie kusi, żebyśmy tak... Jest słynna anegdota sprzed lat już, prawda? Jak to na zebraniu Wydziału Teologicznego KUL-u jeden z księży zasłabł, prawda? I nagle taki głos się wydrywa: zawołajcie księdza! Tam sami księża byli. Sami księża siedzieli i któryś z nich krzyknął: zawołajcie księdza. Bo nikt nie umiał namaszczenia ostatniego udzielić, czy też nie wiem, nie wiedzieli co robić, prawda? Rozumiecie, tak? Że czasem ma się taką pokusę, żeby tak takiego księdza, który wykłada gdzieś tam, tak posłuchać na kazaniu. A co on powie na kazaniu? jest ciekawe. Ciekawe. W każdym razie musiał wygłaszać kazania. I tutaj my mamy ile jeszcze czasu? Mamy 1,5 godziny chyba, tak? Czy godzinę, bo ja tak...
Półtorej.
Dobrze, to ja może... Nie, to ja może już wprowadzę właśnie w samo kazanie, a potem sobie dokończymy jeszcze 2-3 obrazki i na tym będzie koniec. Otóż kazanie, które taki profesor wygłaszał, ono... Teraz, może jeszcze zanim to zacznę. A propos tych kazań, jest taka bardzo piękna anegdota średniowieczna. Przez Jordana z Saksonii opowiadana. Jordan z Saksonii był następcą świętego Dominika. Święty Tomasz go nie znał. Tak? Już nie znał. Nie znał. Już po jego śmierci wstąpił do zakonu. Jordan z Saksonii był znakomitym kaznodzieją. Wszyscy o jego kazaniach opowiadano legendę. On przyjeżdżał gdzieś, głosił kazanie, od razu 20 chłopaków wstępowało do Dominikanów. No, takie miał, takie, jak mu się nie udało, to był bardzo zawiedziony. To siedział tak długo, aż przynajmniej tam z 10 zabierał ze sobą. Ale on potrafił być tak, to w jego życiorysie jest napisane, w jego legendzie o nim, że on potrafił być tak bezczelny, powiedziałbym, że on przyjeżdżał do jakiegoś miasta i od razu kazał krawcom szyć, nie wiem, 40 habitów. Szyjcie 40 habitów, a ja głoszę. Ale jego zapytano, on sam był absolwentem Uniwersytetu Paryskiego, Jordan Saksonii, nigdy nie studiował teologii, został na Wydziale Filozofii i ktoś go kiedyś zapytał złośliwie, dlaczego do Dominikanów wstępują przeważnie studenci filozofii, a nie teologii. Podtekst jest taki, że niedouczeni, tacy niedokończeni, słabsi. Na co Jordan, który był dowcipnym człowiekiem i sam, dlatego to powiedziałem, nie skończył Wydziału Teologii, odpowiedział tak. To jest bardzo jasne, dlaczego tak jest. A mianowicie studenci filozofii przez cały tydzień na wykładach piją wodę Arystotelesa. Wobec tego, kiedy przyjdą na mszę świętą w niedzielę, na kazanie i napiją się trochę wina Pisma Świętego, to się natychmiast upijają. I są gotowi oddać Panu Bogu nie tylko wszystko, co mają, ale również samych siebie. Dostają po prostu, jak pijani idą tam do tego zakonu. Natomiast teologowie, którzy przez cały tydzień piją wino Pisma Świętego, to niestety ono im tak obojętnieje, oni tak się przyzwyczajają, że kiedy przychodzą na kazanie i kiedy słuchają Słowa Bożego, to wobec tego Słowa Bożego zachowują się jak taki stary zakrystianin, który przechodząc przed ołtarzem i widząc, że ktoś wchodzi do kościoła, odwraca się do tego kogoś i głęboko mu się kłania, odwracając coś innego w stronę ołtarza. Więc tak dostali teologowie, prawda? Teologowie są zobojętniali, teologowie z takim leciutkim, prawda, że zaszczyty lubią i w ogóle, a ci filozofowie są takie szczere chłopaki, prawda, które jak przyjdą, jak usłyszą Słowo Boże, to od razu do zakonu wstępują. Ale ta mała anegdota, dlaczego chciałem ją opowiedzieć? Dlatego, że ona pokazuje jakby, jak ważne było kazanie. To niedzielne, na te niedzielne kazania naprawdę się chodziło. Tak? I jak się pojawiał kaznodzieja jakiś bardziej znany, albo jak profesor był znany i ogłaszano, że on będzie miał kazanie, naprawdę na jego kazania przychodziły tłumy, tak? Żeby posłuchać, co on ma do powiedzenia. To kazanie w epoce świętego Tomasza nie jest byle jakim kazaniem. A mianowicie, proszę Państwa, przez całe wieki, jakby Państwo tak dzisiaj sobie popatrzyli na... Jakbym Państwa zapytał, nawet mogę zapytać, tak, prawda? Na czym polega dobre kazanie? No, cechy dobrego kazania.
Mówi o Słowie Bożym.
Mówi o Słowie Bożym.
Bardzo dobrze.
Egzystencjalne, czyli takie związane z życiem, tak? Praktyczne, tak? Można powiedzieć. Krótkie, też powiedział. Krótkie. Konkretne.
Nie może poruszać zbyt wielu spraw.
Nie może poruszać zbyt wielu spraw. Co jeszcze?
Przystępnym językiem.
Przystępnym językiem mówione. Mhm. Dobrze, widzę, że Państwo mają takie dość dobre wymaganie w stosunku. Ja prawdę powiedziawszy, spodziewałem się, że pierwszy będzie ktoś krzyknie krótki. A nie, pierwszy, zauważcie Państwo, pierwsza sprawa, która się pojawiła, o Słowie Bożym. Otóż przez cały okres patrystyczny kazania, które mówią wielcy ojcowie Kościoła, Orygenes, Augustyn, Jan Chryzostom, tak? Inni, wszyscy mówią kazania, ale to są homilie, czyli tak naprawdę komentarze do Słowa Bożego. Albo do Ewangelii, albo do jakiejś innej księgi Pisma Świętego. Bardzo często są to kazania, powiedziałbym takie, jakby to powiedzieć, tematyczne, seryjne. Na przykład biskup święty Augustyn postanawia wygłosić serię kazań do księgi Rodzaju. Tak? I jak to wygląda? Po prostu wiersz po wierszu jest komentowane. Komentowany jest ten fragment Pisma Świętego, czy ta księga, którą sobie kaznodzieja wybiera za temat swoich kazań. A zatem homilia jest takim, powiedzielibyśmy sobie, takim lectio continua, tak? Znaczy, że my czytamy po kolei ten tekst i go omawiamy. Jest to rodzaj takiego wykładu, komentarza, wykładu, czasami w dawnym tego słowa znaczeniu, wyłożenia, o co tam chodzi, zwrócenia uwagi na najważniejsze wątki, wykorzystania również tego do nauki moralnej. Zresztą w takich kazaniach ów sposób komentowania, który zostanie tak jakoś tak skodyfikowany w średniowieczu, on się kształtuje w epoce patrystycznej, a mianowicie ten ów sposób wyszukiwania różnych znaczeń Pisma Świętego, tak zwanych sensów, prawda? Zasadniczo można podzielić Pismo Święte na sens literalny oraz sens duchowy. Święty Tomasz najbardziej lubi ten podział. Wszystkie inne później podziałki, to on uważa, że to jest tak naprawdę dzielenie tego sensu duchowego na różne rzeczy, ale zasadniczo albo tłumaczę, jak mówię, nie wiem, Księgę Rodzaju, czy nie wiem, księgi historyczne, no to najpierw tłumaczę, o co tam chodzi, jaki to był król, dlaczego taki król, co on zrobił, a potem zaczyna się komentarz duchowy. Który to komentarz duchowy może być na przykład komentarzem alegorycznym, że historia takiego czy takiego bohatera to jest zapowiedź Jezusa Chrystusa, albo historia takiego czy takiego królestwa to jest zapowiedź tego, co się będzie działo z Kościołem. Możemy na to spojrzeć od strony moralnej i będziemy mówili, że to jest przykład jakichś wad, a to jest przykład jakichś cnót. Tutaj jest mowa o grzechach, a tutaj jest mowa o tym, jak z grzechu wyjść. Tak? Albo możemy na to popatrzeć na przykład tak eschatologicznie, prawda? Że to nas prowadzi do życia wiecznego, a to nas prowadzi do śmierci, a tutaj się dobrze sąd Boży objawia, a tutaj widzimy zapowiedź taką apokaliptyczną, prawda, nie wiem, końca świata, rzeczy ostateczne, śmierć, niebo, piekło, czyściec. I w ten sposób głosi się kazanie. Ale ta forma, przez kilka wieków uprawiana, kiedy spotkała się ze szkołą, właśnie z uniwersytetem, doznała zmiany. A mianowicie kaznodzieje końca XII i XIII wieku dochodzą do wniosku, że właściwie nie ma co komentować po kolei, wiersz po wierszu, danej perykopy Pisma Świętego, bo albo zrobili to już ojcowie Kościoła, my mamy na ten temat po prostu bardzo dobre komentarze, no albo nie możemy tego zrobić, dlatego że kazanie coraz mocniej związane jest z liturgią, a tutaj no nie zawsze ta lekcja continua istnieje, tak? My nie czytamy w liturgii po kolei tekstów. One są dobrane. To są pewne fragmenty. Nie cała księga jest czytana. Jest to podzielone, więc trzeba wymyślić jakąś inną formę kazania. Poza tym jesteśmy na uniwersytecie, gdzie wszyscy czytają Pismo Święte, gdzie wszyscy słuchają wykładów z Pisma Świętego, ale gdzie również uczymy się filozofii, myślenia logicznego, gdzie studiujemy na przykład taki podręcznik jak Sentencje Piotra Lombarda, gdzie nauczanie ojców Kościoła i nauczanie Biblii jest sproblematyzowane. Tak? To nie jest Sentencje Piotra Lombarda porządkują wiedzę świętą czy teologię według pewnych kwestii i zagadnień, że Bóg jest jeden, że jest trzech osoba, że stworzył świat, że go stworzył z niczego, a aniołowie, są tematy, wobec czego pojawia się coś, co zostanie bardzo szybko nazwane taką nazwą sermo modernus, a zatem kazanie nowoczesne. Na czym polega kazanie nowoczesne? To kazanie nowoczesne składa się z kilku bardzo wyraźnych części. Otóż przede wszystkim nie bierze się do komentowania całego tekstu. Wyciąga się jedno zdanie. Kazanie będzie o jednym, może dwóch najwyżej zdaniach. No jakie zdanie? Tak teraz sobie przypominam, co... Na przykład święty Tomasz, jedno z jego kazań: strzeżcie się fałszywych proroków. I to jest temat kazania. Kaznodzieja wychodzi na ambonę i zaczyna: strzeżcie się fałszywych proroków. I wszyscy wiedzą, że kazanie będzie na temat tego jednego zdania. Zadaniem kaznodziei jest wyciągnąć z tego zdania wszystko, co można z niego wyciągnąć. Wycisnąć z niego całe możliwe nauczanie. A zatem pada: pewien człowiek wyprawił wielką ucztę. Albo, nie wiem, jakiekolwiek inne. Hosanna synowi Dawida. To jest temat kazania. Hosanna synowi Dawida. Strzeżcie się fałszywych proroków. Rzucone jest ten jeden temat i oczywiście myśmy przed chwilą usłyszeli całą perykopę biblijną, na przykład przypowieść o zaproszonych na ucztę. Tak? Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę, zaprosił, oni nie chcieli, prawda? Pamiętam. Tak? Ale tematem będzie to pierwsze czy jedno ze zdań. I kaznodzieja będzie starał się wycisnąć z niego co może. Ale są pewne formalne wymogi. Otóż po zaanonsowaniu tematu kazania następuje, czyli temat, następuje tak zwany protemat. A mianowicie kaznodzieja musi zrobić taki mały wstęp, najlepiej odwołując się do jakiegoś innego tekstu Pisma Świętego, który byłby takim komentarzem. Mówi: strzeżcie się fałszywych proroków. Podobnie, moi kochani, powiada Apokalipsa, w której, i tutaj cytuję, robi mały wstęp. Te protematy, one są czasem mniejsze, czasem większe, czasem dłuższe, czasem krótsze. Na koniec tego mówi: i dlatego bardzo prośmy Boga o łaskę dla mnie, żebym mógł wam tutaj powiedzieć dobre kazanie. Zmówmy zatem wszyscy: zdrowaś Mario, zdrowaś Mario, łaski pełna, albo Ojcze nasz. Protemat kończy się wezwaniem do modlitwy. I ten protemat bardzo dobrze jest, jak jest wzięty z jakiegoś innego, paralelnego tekstu, podobnego tekstu, tekstu, który jakoś by skomentował to, co ja będę chciał mówić. Po czym wracamy po modlitwie, kaznodzieja jeszcze raz mówi: Strzeżcie się fałszywych proroków. Zdanie to zawiera w sobie cztery nauki i następuje tak zwany podział tematu. Po pierwsze będzie o tym, po drugie będzie o tym, po trzecie będzie o tym, po czwarte będzie o tym. A zatem po pierwsze, jest tam, nie wiem, strzeżcie się. Ale jak można się strzec? Na cztery sposoby. Można się strzec w taki sposób, można się strzec w taki sposób, można się strzec w taki, prawda? Fałszywych. Ale cóż to znaczy fałszywy, prawda? No i znowu, tam. Prorok, tam. I on najpierw ogłasza ogólny podział kazania, także wszyscy wiedzą od razu, że kazanie będzie miało cztery części, trzy części, dwie części. A potem każda z tych części ma jeszcze podczęści. Bardzo często podczęści mają swoje podczęści. Tak? I on za każdym razem to ogłasza. Tak? Proszę Państwa, my jak czytamy takie Sermo Modernus, to już przy pierwszej podziałce zaczynamy się uśmiechać, przy drugiej mina nam rzędnie, przy trzeciej jesteśmy wkurzeni. Ale proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie pracują cały czas pamięcią. Oni nie mają nagrywarek. Oni nie mają w większości materiałów do pisania, żeby sobie zapisywać. Zaraz o tym jeszcze będziemy mówić, ale oni tego kazania słuchają i zapamiętują je. I te podziałki, zwłaszcza jeżeli są regularne, na przykład 3, 3, 3, 3, 3, one pozwalają słuchaczowi zapamiętać treść. To jest zabieg mnemotechniczny. Co więcej, niektórzy kaznodzieje rymują te podziały. Prawda? Tak używają słów, żeby to wychodziły rymowanki. Czyli żeby można było sobie strukturę takiego kazania na rymowany sposób powtórzyć. Tak? Że zapamiętujesz nie tylko całe kazanie, nie tyle całe kazanie, ale zapamiętujesz jego strukturę, która jest rymowana. I potem jak będziesz sobie tę rymowankę powtarzał, to ci się będzie przypominać kazanie. Naprawdę to tak działało. Oni naprawdę tak pracują. Pamięć mają fenomenalną. I kaznodzieja dzieli to kazanie, potem przechodzi do części następnej, do następnej. Kazanie trwa długo i kazanie ma być długie. Kazanie krótkie w ogóle nie istnieje. Kazanie krótkie to mniej więcej, jak tak powiedzmy, takie, nie wiem, przeciętne kazanie trwa tam powiedzmy 10 minut, tak, dzisiaj na mszy świętej, no to 10 minut wystarcza mniej więcej na powiedzenie protematu i podział kazania, prawda? To dopiero jesteśmy przy pierwszym podziale, a gdzieś jest cała reszta, prawda? Wobec czego, doszedłszy mniej więcej do godziny obiadu, następuje przerwa. Wszyscy idą na obiad, odwiedzić rodzinę i coś, i mniej więcej w porze nieszporów wracają do kościoła, gdzie następuje tak zwana kolacjo, czyli dalszy ciąg kazania. Te kolacjones mają różne formy. U świętego Tomasza jest to najczęściej po prostu dalszy ciąg kazania. Ale czasami są to osobne kazania. Jest kazanie poranne i kazanie wieczorne, które jest jakby komentarzem do tego, co było rano. Rozszerzeniem, tak? Nie wiem, jakimś takim dopowiedzeniem albo czasami wręcz innym kazaniem, opartym na innym na przykład fragmencie, który podaje liturgia na ten dzień dzisiejszy. Wymyślił te kolacjo, taki sposób mówienia kazań, właśnie z przerwą, wymyślił wspomniany już tutaj przeze mnie Jordan z Saksonii. Wybitny kaznodzieja i wybitny duszpasterz i wybitny, powiedziałbym, duszpasterz powołem. Proszę sobie wyobrazić, jak sprytnie to jest zrobione. Nie zmęczyć, a przytrzymać. Bo jakby on mówił bez przerwy 5 godzin, to oni by wszyscy posnęli albo zaczęli wychodzić. Ale on mówi godzinę, dwie, a potem idziemy jeść. Jak przy okazji są tam studenci, to jeszcze ich ten kaznodzieja zaprosi gdzieś na jedzenie. Nie? Pogada z nimi, tak? A może być do zakonu wstąpił. I potem wracamy na kazanie. No oni wracają. Jordan z Saksonii w jednym ze swoich przykładów, bo dużo przykładów z jego kazań się zachowało i kazania jego również, w jednym z przykładów mówi, kiedy mówił o piekle, i on mówi, jeżeli będziesz stał na progu piekła, to uważaj, bo możesz tam wejść. I mówi, czy gdybyście zobaczyli tu, u drzwi tego kościoła, studenta, który przychodzi rano, który przychodzi wieczorem, który przychodzi jutro i pojutrze, to czy nie pomyślelibyście, że on w końcu wstąpi do zakonu? Tak samo jest z grzechem. Jak będziecie siedzieć u progów piekła, to możecie tam wejść. Co za spryciarz. Przecież tam byli studenci. A może on nawet widział kogoś, kto tam stoi przy tych drzwiach. Może to było w ogóle do niego to kazanie. To jest dość niesamowite. On miał zresztą w ogóle taką technikę. I wypowiadali, że się zawziął na takiego kandydata, który był z bardzo dobrej rodziny. On miał taką ambicję, Jordan. To, wiecie, młody zakon chciał tak, żeby... Więc on miał taką... On się tak strasznie cieszył, jak wstępowali na przykład synowie arystokracji. On sam był mały szlachetka niemiecki, w ogóle bez znaczenia. A więc mu imponowało. Imponowało mu, jak arystokrata wstępował. I w związku z tym bardzo się zawsze tym chwalił. No i sobie tak zabił parol na takiego jednego, a tamten nie chciał i nie chciał. A pisze kronikarz, chłopak był bardzo przystojny. I on kiedyś tak do niego mówi, słuchaj, zdarzyło ci się kiedyś tak, jak patrzysz w lustro, pomyśleć, że szkoda by było, żeby tak piękny człowiek płonął pastwą piekielnych płomieni. A ponieważ ten chłopiec czasami tak sobie myślał, natychmiast się nawrócił i wstąpił do zakonu. Tak mówi. Kazanie, tak zbudowane, trwa kilka godzin, ma bardzo określoną formę, bardzo, bardzo charakterystyczną. Wygląda zawsze tak samo. Są to pewne moduły, w które kaznodzieja ma włożyć swój wkład. Tak? Ale struktura tego kazania właściwie pozostanie niezmieniona przez ponad z górą 100 lat. Nawet może więcej. Tak będzie się głosić kazanie. Oczywiście to kazanie kończy się również modlitwą. Doprowadza zawsze kazanie. Zdanie ostatnie kazania jest tak sformułowane, że musi nastąpić co na przykład, a zatem nie wiem, na przykład łaska Boża, ostatnie słowo kazania, prawda? Którą niechaj nam dać raczy ten, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Tak się kończyło kazanie i zawsze należało tak podprowadzić, żeby to amen i to, ta chwała Pana Boga na koniec następowała. Tak? Wtedy wszyscy wiedzieli, że jest koniec kazania, że mogą iść do domu, tak jak Państwo teraz, bo jest koniec naszego pierwszego spotkania. Obrazki, może dwa słowa, bo to Państwo wiedzą, bo ja nie chcę, bo święty, przepraszam, ojciec Tomasz Golonka, święty zapewne, to jest, ojciec Tomasz jest moim serdecznym przyjacielem, myśmy byli w nowicjacie razem, więc, ale żeby już do tego jutro nie wracać, do tych obrazków, to jest klasztor świętej Sabiny, w którym święty Tomasz wykładał, tam dla niego założono szkołę specjalną w Rzymie. Rzym, święta Sabina, on tam był profesorem i do niego z całego zakonu przysyłano najzdolniejszych uczniów, żeby on ich nauczał. Proszę Państwa, Tomasz zrobił karierę ze swojego życia. On wiedział, że jest wybitnym profesorem. On był znakomicie opłacany przez króla Neapolu, bo wykładał również w Neapolu. I kiedy wykładał w Neapolu, dostawał naprawdę duże pieniądze w złocie, które to pieniądze przekazywał na klasztor i prosił tylko o jeden przywilej. Żeby mógł w święto świętej Agnieszki z Montepulciano z tych pieniędzy opłacić braciom dobry obiad. bo on uważał, że został uzdrowiony za jej przyczyną. I w związku z tym, żeby oddać jej cześć i podziękować jej, to co roku wydawał dobry obiad dla braci. Ja uważam, że to jest znakomity sposób na dziękowanie świętym. To jest, bardzo to o nim świadczy. Dobrze. To jest krużganek tego klasztoru, wybudowany przez świętego Dominika. Dominikanie dostali tę opuszczoną bazylikę na Awentynie. Ona była w stanie takim zupełnie rozpadającym się. Odbudowali ją i Dominik kazał zbudować krużganek. Co jest bardzo ciekawe, bo to znaczy, że pomimo tego takiego rozbiegania dominikanów, prawda, czy ciągłej działalności gdzieś na ulicach, uniwersytetach, głoszenie, bieganie, klasztor miał być tym, czym jest klasztor, znaczy miejscem ciszy i spokoju. Ten krużganek, który służył do tego, żeby się modlić, żeby odprawiać wspólne procesje, bardzo jest takim ważnym znakiem, jak Dominik myślał. Proszę pamiętać, Dominik nie urodził się dominikaninem. Dominik był kanonikiem regularnym. On w takich klasztorach w Hiszpanii żył, przebywał, widział i chciał, żeby ten element takiego skupienia też w klasztorze był. Przepraszam. A to jest taka ciekawostka, dlatego chcę, żebyśmy skończyli dzisiaj już te ciekawostki. A mianowicie to są, jeżeli ktoś z Państwa tam nie był jeszcze, to bardzo zachęcam, żeby kiedyś pojechał. Otóż w Bazylice Świętej Sabiny znajdują się drzwi drewniane, cedrowe, które są tam od czasów jej zbudowania w roku 437. Nie 1000, 437. Jest to najstarszy chyba istniejący drewniany zabytek taki właśnie, jaki mamy w całości. Te drzwi są znakomicie zachowane, one są rzeźbione bogato w sceny alegoryczne, w sceny z Pisma Świętego, w sceny alegoryczne. Na tych drzwiach również znajduje się pierwsze rzeźbione wyobrażenie ukrzyżowania. Nie mamy wcześniejszych rzeźb ukrzyżowania, to właśnie tam. I święty Tomasz widział te drzwi. On przez te drzwi przechodził, tak jak przechodziły pokolenia dominikanów i pokolenia wiernych przez całe wieki. W każdym razie on te drzwi widział, on tam nauczał. I to, co jest ważne, jakby, to podkreślę i na tym faktycznie skończmy, że to jest człowiek sukcesu. Tak? To jest wybitny profesor. Do niego piszą ludzie o to, żeby, nie wiem, jakąś opinię. On jest w końcu umiera w drodze na sobór, gdzie jest wezwany jako jeden z ekspertów. Tak? Jest znany, jest uznany, dwa razy zostaje zaproszony, znaczy raz w Paryżu naucza i zostaje później zaproszony po raz drugi, co się nie zdarzało. Jeżeli ktoś raz miał przywilej wykładania przez te 3-4 lata na katedrze paryskiej, już drugi raz nie był zapraszany. Proszę też pamiętać, że te katedry były ograniczone. Ich liczba była ograniczona. Dosyć restrykcyjnie trzymana. W związku z tym trzeba było, żeby tam była zmiana, żeby wielu ludzi miało okazję, że tak powiem, tam wykładać. On został wyzwany po raz drugi. Jest to człowiek sukcesu i podkreślam to, bo będziemy jutro mówić o jego kazaniach. Zobaczą Państwo, jak ten człowiek sukcesu wybrał sobie taki styl kazania, które w ogóle nie jest jakimś takim popisywaniem się, takim pokazywaniem tego, kim ja jestem, jak ja jestem mądry, jak ja jestem znany, jak nic z blichtru, tylko taka czysta, klarowna postawa. Dziękuję Państwu bardzo.